11-letnią dziewczynką, która miała wspaniałe wakacje roku 1939. No, jedynaczką była. Pojechaliśmy z ojcem i z mamą najpierw do Warszawy. Ojciec oprowadzał nas po Zamku Królewskim. Do tej pory pamiętam jeszcze tą salę tronową, te orby oryginalne, tę starówkę. A potem pojechaliśmy statkiem do Gdyni. No i widziałam Gdynię i porty i Oksywie. A potem jeszcze na resztę wakacji, to już tata nas odwiózł na plebanie w Sulęczynie, na Pomorzu, a sam tutaj do rodziny w Zamościu. I 25 sierpnia wysłał depeszę: przyjeżdżajcie, podporucznik Godziszewski. Ojciec był porucznikiem rezerwy 9 pułku piechoty Legionów. Uczył historii i zagadnień życia współczesnego w prywatnym gimnazjum imienia Stefana Batorego. No więc został powołany i zaraz przyjechaliśmy do Lublina. Mnóstwo wojska już było, ale taki nastrój panował raczej nie taki minorowy. Mieszkałam na podwalu. Co mi utkwiło w pamięci, to buty oficerki stały na taty biurku. Taty wtedy nie było w domu, przygotowane do założenia. No i później rozstanie, pamiętam. Odprowadziłyśmy z mamą tatę na zbiórkę. Dostał przydział do obrony mostu kolejowego na Wrotkowie. Miał się zająć obsługą CKM-u. Już miałam przygotowane wszystko do szkoły, a tata zapytał, czy mam wszystko przygotowane na imieniny. A moje imieniny 7 września. No ja mówię, że mam cukierki, to tamto. No, nie zdawał sobie człowiek sprawy, że w ogóle to będzie ostatnie spotkanie. Ostatni raz widziałam właśnie na tym moście nad Bystrzycą.
Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny.
A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny.
Kalendarium wydarzeń Lublin, wrzesień 1939. 1 września na murach miasta Lublina w godzinach popołudniowych ukazały się obwieszczenia z orędziem prezydenta Rzeczypospolitej. Nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpoczął działania zaczepne wobec państwa polskiego, co stwierdzam wobec Boga i historii. Rząd polski za zgodą prezydenta Ignacego Mościckiego wprowadził na terenie całego kraju stan wojenny. Rozpoczęcie roku szkolnego. Na wiadomość o wybuchu wojny młodzież lubelskich liceów i gimnazjów opuszcza mury szkolne. Władze i urzędy funkcjonują normalnie. Na 1 września zapowiedziano otwarcie czytelni biblioteki imienia Hieronima Łopacińskiego.
Jak się wojna zaczęła, to wie pan, był taki po prostu niepokój w mieście. Ludzie tacy podnieceni chodzili, wszyscy rozmawiali o tej wojnie. Pamiętam, jak wychodziło się na ulicę gdzieś, jak kopali te rowy, Saski Ogród, Aleje Racławickie, okopy kopali. Kto mógł, kto miał siłę, doszedł.
Uwaga, uwaga, nadchodzi.
2 września, godziny ranne. Pierwsze bombardowanie mieszkalnych dzielnic Lublina oraz lubelskiej wytwórni samolotów. Zginęło około 200 osób, najwięcej na terenie wytwórni samolotów.
Mój ojciec przeżył bardzo tragicznie nalot 1939 roku, 2 września tutaj. Pojechał do pracy na godzinę 7. Koło godziny 9 nadleciała fala 9 chyba dornierów i zaczęły bombardowanie lotniska i bombardowanie fabryki. Huk był donośny, myśmy mieszkali na ulicy Skłodowskiej, a więc w prostej linii chyba około 5 km od tego miejsca. I to trwało gdzieś około godziny, półtorej, kiedy była krótka przerwa między kolejną falą spadających bomb, przecież tu było strasznie dużo tych ludzi, zaczęli uciekać z terenów fabrycznych na drugą stronę szosy, część w jedną stronę na Majdan Tatarski, w stronę torów kolejowych, a reszta uciekała w stronę elektrowni, po drugiej stronie jest elektrownia. No i mój ojciec razem z porucznikiem Romickim wybiegli, próbowali się dostać na tamtą stronę i w momencie, kiedy byli na środku jezdni, uderzyła bomba. Ojciec zdążył schronić się w płytkim rowie po tamtej stronie już szosy. Romicki był na środku i został posiekany odłamkami. I oczywiście zginął od razu. Panowie byli bez munduru, byli tylko w spodniach i w białych kitlach. Chodzili jak lekarze. Po tym nalocie ja naraz patrzę i oczom nie wierzę. Z balkonu patrzę i widzę, że mój ojciec jedzie na motocyklu, cały zakrwawiony, ma na sobie 2 pasy z koalicyjkami i 2 pistolety w futerałach, stawia ten motocykl, idzie na wpół przytomny do domu i ten stary żołnierz, który tyle na froncie widział, na jednym i na drugim, który tyle przeżył, po prostu przez te 20 lat pokoju na tyle odtajał, że zaczęło się to dla niego wszystko na nowo. No i zaczął opowiadać, jak to wszystko wyglądało. No ale cóż, 20 minut czy pół godziny doprowadził się do porządku. Siadł na ten motocykl i pojechał z powrotem. No i był przez cały tydzień ostatnim wojennym komendantem ekspozytury. Pierwszą rzecz, co zrobił, to przeniósł tę ekspozyturę na ulicę Lipową 3, tam gdzie w tej chwili jest PZU. To była siedziba naszej szkoły powszechnej, prywatnej szkoły. Więc jeden telefon z właścicielką szkoły i ekspozytura cała, biura wszystkie przeniesione i papiery. To trwało parę godzin na samochód i ekspedycja. Tu były bocznice jeszcze, co się dało ładowali na wagony kolejowe i wysyłka gdzie? Koło mnie. To wszystko gdzieś utknęło po drodze. A ojciec to wszystko, co się dało, ładowali tam, a fabryka oczywiście podporządkowana, bo to własność wojska, te samoloty. A to, co było prawie gotowe, na samochody i do Kazimierzówki. I ojciec to wszystko kierował, pilnował do samego końca. I to, co się udało, zostało wyewakuowane i to trwało do 8, do 9 i 9 przyszedł już nowy komendant, notabene stary, bo kiedyś tutaj dowodził, major Gray. Zobaczył, jak wszystko wygląda i zaraz przyjechał autobus z Warszawy późnym wieczorem, akurat w momencie bombardowania Lublina 9 września pod naszym domem stał wielki autobus, a myśmy się żegnali z ojcem. Ojciec przekonywał, że się za miesiąc, za dwa spotkamy i spotkaliśmy się, owszem, po 7 latach.
września w lubelskiej prasie ukazał się pełny tekst orędzia prezydenta Ignacego Mościckiego skierowany do narodu. Nieprzyjaciel u wrót Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Gazety lubelskie zamieściły komunikat numer 1 Sztabu Głównego Naczelnego Wodza oraz szersze informacje o terenie działań wojennych. Zarząd Telefonów Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej PAST zwrócił się do abonentów lubelskich o ograniczenie rozmów telefonicznych, ażeby nie utrudniać połączeń władzom. Po południu nad Lublinem pojawiły się samoloty niemieckie, które zostały ostrzelane przez obronę przeciwlotniczą.
Pamiętam, że to widoczne było 2. Że z gosposią poszłyśmy po zakup masła do mleczarni na Narutowicza po 13. Wiem, że było dużo ludzi, kupowało i naraz huk, ciemno i byłyśmy tam zasypane. Ale po jakimś czasie nas odkopano. W tej bramie widziałam pierwszych rannych, ich jęki, krew. Przyleciałyśmy już szybko do domu, do mamy. No i podobno wyglądał już mi strasznie, całe takie siwe. I od tej pory zaczęłam się bać strasznie. I już chowałam się w piwnicy razem ze wszystkimi lokatorami. I jeszcze pamiętam, że następne noce to spędzałyśmy na Poniegwodzie. Żeśmy tam sobie wychodziły wieczorem i potem wracałyśmy.
Balkonie ambasady, kazaliście członkowi ambasady angielskiej. Powiewają rękami, chusteczkami. Uśmiechają się do zebranych tłumów. Pozdrawiają bratki naród polski. I bratki naród polski pozdrawia swoich sojuszników i przyjaciół Anglików.
3 września po południu radio poinformowało o wypowiedzeniu Niemcom wojny przez Anglię, a w kilka godzin później przez Francję. Z dziennika doktora Zygmunta Klukowskiego, przebywającego w tym dniu w Lublinie. Podczas obiadu w restauracji radio podało, że Anglia już wypowiedziała wojnę Niemcom, a Francja uczyni to lada moment. Odegrano 3 hymny – angielski, francuski i polski. Przy hymnie polskim publiczność stała na baczność. Miasto w jednej chwili udekorowano flagami. Nastrój bardzo podniosły. Pełno wszędzie rezerwistów, dużo lekarzy w mundurach z nieopanowaną techniką salutowania. Zarząd członków byłej obywatelskiej Straży Bezpieczeństwa Publicznego z lat 1915-1918-1920 w Lublinie zadeklarował oddanie się do dyspozycji wojewody lubelskiego Jerzego de Tramoncourta. Powołano Miejski Obywatelski Komitet Społeczny. Celem działania komitetu było początkowo niesienie pomocy rodzinom powołanych do wojska i tym, które w jakikolwiek sposób ucierpiały na skutek działań wojennych.
Zaczęli uciekinierzy z zachodu do Lublina tutaj chodzić. Do nas też przyszli z Poznańskiego. Nawet nocowali u nas, nieznajomi zupełnie ludzie, po prostu na wschód, gdzieś w tamtym kierunku uciekali. Także czasami to spore gromady były w mieszkaniu. Każdy sobie o tak się przespał, czy na siedząco, czy jak, rano wstawał, szedł dalej. Tatusia oczywiście nie było, bo tatuś mój był jako rezerwista i bronił tego mostu tam na Hajdowie, przy rzeźni miejskiej. Tam z CKM-em, z plutonem żołnierzy. No, a myśmy byli w domu. No i te komunikaty przez radio. Halo, halo, uwaga, uwaga, nadchodzi.
Nadchodzi. Ko ma 47. Lo ta 23. Ko ma
18. 4 września, poniedziałek. Wczesne godziny ranne. Ogłoszono w Lublinie alarm lotniczy. Cały dzień nad miasto nadlatywały samoloty niemieckie, które zrzucały bomby głównie na lubelską wytwórnię samolotów i nawrotków. Samoloty ostrzelano ogniem z działek przeciwlotniczych i broni maszynowej.
Ja wtedy byłem na dyżurze, bo ja byłem w harcerstwie. Myśmy byli zmobilizowani w domu żołnierza na Gońcu. No i proszę pana, przyszedłem do domu, a matka płacze i mówi, ktoś zawiadomił, że ojciec jest ranny. Jest w szpitalu wojskowym.
I tam pan poszedł do
ojca? Tam poszliśmy do ojca, ojciec był jeszcze przytomny. Jak żeśmy z matką przyszli, to mówi, że uciekał przy płocie gdzieś po prawej stronie od lotniska. I mówi, położył się i zerwał się, bo tam zaczęły się bomby sypać koło niego, poszedł dalej i wtedy dostał tymi pociskami. Zemdlał, nikt go nie tego, bo tam gdzieś było część zasłonięte, także ludzie nie wiedzieli, że ktoś tam leży. Miał oberwane część łuda, jednej i drugiej nogi jakoś tak odłamek przeszedł tego i w głowę dostał. Nastąpiła zgorzel, a wtedy nie było penicyliny, bo gdyby była penicylina, to kto wie, czy by nie uratowali go. No a później nas zawiadomiono, że ojciec umarł. Byłem zrozpaczony, bo to ja byłem ukochanym synem ojca i nawzajem ojciec mnie bardzo lubił. Lublin wtedy w ogóle był wystraszony, bo to tyle na raz ludzi zabitych, nie wolno było chować. Ojca nie pozwolili chować, tylko można było
przewieźć trumnę w dorożce zamkniętej albo w jakimś zamkniętej, żeby nie robić popłochu. Nawet matka chodziła do wojewody Tramekurta, bo syn wojewody lubelskiego Tramekurta był kolegą mojego starszego brata. Także się przyjaźnili. On przychodził do nas do domu, myśmy mieszkali na Bernardyńskiej. Także ten nawet Tramekurt znał naszą rodzinę. Ale mówi, ja nie mogę nic pozwolić, bo to teraz władza cywilna nie rządzi. To rządzi wojsko.
4 września władze miejskie Lublina ogłosiły komunikat, w którym przestrzegały przed gromadzeniem się w miejscach publicznych, na ulicach, placach, zakazano używania na terenie miasta sygnałów dźwiękowych. Z dziennika doktora Zygmunta Klukowskiego. W Lublinie na ulicach ruch nadzwyczajny. Mnóstwo przyjezdnych, nieznanych na Lubelszczyźnie typów. Bardzo dużo samochodów prywatnych, szczelnie wypchanych walizkami i tłumokami, wśród których nieraz z trudem można dostrzec wciśniętych pasażerów, przeważnie kobiety i dzieci. Spotkałem sporo znajomych, m.in. generała Kołłątaja Strzednickiego. 5 września 1939 roku. Do Lublina przybył wraz ze sztabem generał Tadeusz Piskor, dowódca nowo organizowanej Armii Lublin. Lublin stał się tymczasową siedzibą urzędów ministerialnych ewakuowanych z Warszawy. Z dziennika doktora Zygmunta Klukowskiego. Rano pojechałem z majorem Wszelakim do Lublina, gdzie spędziłem około 3 godzin załatwiając różne drobne sprawunki. W tym czasie miał miejsce nalot bombowców niemieckich na Lublin.
Pewnego dnia poszłam z mamą drogą przez Łąki nad Bystrzycą na Hajdów odwiedzić tatę. Podczas naszej nieobecności był nalot i bombardowanie. Przypadkowa bomba trafiła w parterowy domek w podwórku pod numerem 45 na Narutowicza, a my mieszkaliśmy pod 47, tu gdzie jest zegarmistrz, ten pan Gardziński. Siła wybuchu była tak wielka, że pootwierały się drzwi mieszkań i po powrocie z Hajdowa zastałyśmy drzwi naszego mieszkania zabite deskami. Gdy zaczął się nalot, wszyscy lokatorzy pouciekali do schronów. W opustoszałym domu został tylko jeden lokator, pan Bujalski, jako ochrona naszych mieszkań. On tak sam z siebie. Podziwiam go za odwagę. Na pewno bał się. Siedział na klatce schodowej i śpiewał, kto się w opiekę podda panu swemu. A przedtem pochodził, zabezpieczył te pootwierane mieszkania, pozabijał tymi deskami.
6 września nad ranem w piwnicach lubelskiego gmachu bankowego umieszczono zapasy złota przybyłe z Warszawy, które następnego dnia kolumną samochodową wysłano do Łucka. Z listu Władysława Godziszewskiego do rodziny. Kochane, jestem jeszcze w Lublinie, może i dłużej. Jak czuje się Renia i Wacka? Czy duszności już nie czują? Dużo na powietrze i mleko popijać. Jeśli trudno z mlekiem, to będę przysyłał. Mnie nic nie przysyłaj, bo mam wyżywienie z kotła, a resztę dokupię, głównie mleko. Trzymajcie się, dużo spania. Całuję Was, Władek.
Mam takie liściki z Wrotkowa. W jednym z nich pisze: dziś cicho, choć warkot. Nie przesyłaj mi nic do jedzenia, bo tu mam. Zbierz razem moje ważne dokumenty, jak dyplomy, metryki, akt notarialny, żebyś miała przy sobie. Trzymajcie się, całuję Was, Władek.
Jak pani myśli, po co taki list napisał?
No raczej już zaniepokojony był co do przyszłego losu.
7 września 1939 roku. Z dziennika doktora Zygmunta Klukowskiego. Rano jeździłem do Lublina. Wróciłem około 7 wieczorem zmęczony strasznie, bo cały dzień spędziłem na nogach i nawet obiadu nie jadłem. Dzisiaj Lublin wygląda wręcz przygnębiająco. Wszystkie ulice, zwłaszcza główne, zatłoczone samochodami najrozmaitszych marek i typów. Walizki i toboły nie tylko wewnątrz, lecz na dachach, na zderzakach, na błotnikach, na maskach. Stacje benzynowe w oblężeniu, lecz już mało kto dostanie tu trochę benzyny. Składy wojskowe wydają benzynę, lecz wyłącznie posiadającym odpowiednie zaświadczenie. Ewakuują z Warszawy ministerstwa, dygnitarze z rodzinami, ministrowie, wyżsi wojskowi, korpus dyplomatyczny. Wszyscy pędzą na wschód i na południe. Przy wielu samochodach chorągiewki państwowe. Ucieka elita, wnosząc niesłychane zamieszanie graniczące z paniką, udzielającą się coraz szerszym warstwom społeczeństwa. Wiele osób jedzie przed siebie, nie wiedząc dobrze dokąd.
W 1939 roku pierwsze bombardowanie spędziliśmy w piwnicy, która była przystosowana jako schron przeciwlotniczy i przeciwgazowy, ponieważ były organizowane kursy specjalne szkolące kobiety i młodzież w zabezpieczeniu domów i siebie przeciw działaniom gazów, więc drzwi i okna były uszczelnione specjalnym wojłokiem. Ale po tym bombardowaniu, jak się nam tynk na głowę zaczął sypać, matka powiedziała, że więcej do tego grobowca nie wejdzie i wykopaliśmy dół w ogrodzie, w najdalszym miejscu od domu, pokryty balami i zasypany ziemią, jeszcze zamaskowany specjalnie czarnoziemem, ponieważ drzewa były niezbyt duże, jeszcze młode, były owocowe drzewa, to tam w tym schronie żeśmy siedzieli. Nawet spędziliśmy w nim całą noc, w trakcie, gdy wieś dziesiąta paliła się od końca do końca, to było przerażające widowisko. To musiało być między 2 a 8 września. I nazajutrz była gruba warstwa popiołu, jak po wybuchu wulkanu, na ogrodzie i na podwórzu. Matka mimo tego schronu chciała uciec na pobliską wieś, ale ojciec był przeciwny. Mówi, ja tu sam jak palec w domu nie będę, tutaj jest bezpiecznie, tu jest dzielnica pozamiejska, nie ma żadnych niebezpiecznych obiektów militarnych w pobliżu. To tutaj nie będą bombardować. Tam, gdzie ja jestem dopiero na kolei, to bombardują. Tutaj się nie macie czego obawiać. Ale razu pewnego wraca z pracy i mówi, słuchajcie, uciekajcie, bo słyszałem, że ma być jutro wielkie bombardowanie. Matce nie trzeba było tego powtarzać, zwłaszcza, że ojciec tak diametralnie zmienił zdanie. Takie plotki się rozpowszechniały, jak mówiło się, a złapali jakiegoś, który lusterkiem do samolotów nadawał sygnały, wie pan, szpiega. To była i szpiegomania, i wie pan, w braku rzetelnej informacji, bo takiej nie było. To się roznosiły różne takie historie. Przecież Niemcy nie zwierzali się z tego, co będą robić. No więc matka złapała trochę pościeli w prześcieradło i uciekliśmy na Wólkę Abramowicką, to jest pobliska wieś. Z rana wstajemy, a tam nad miastem pokazały się srebrzyste takie ważki widoczne od nas i huki, wybuchy, bomb. Olbrzymie bombardowanie rzeczywiście. To był dzień 9 września. Jedna z najcięższych bombardowań była.
Słyszymy straszny warkot samolotów. Drzwi były od mieszkania na korytarz i z korytarza kawałeczek się szło na podwórko. I tata obserwował samoloty, jak leciały nad miastem i zaczęły rzucać bomby. No i grzmotnęło w nasze mieszkanie i przebiła pierwsze piętro i u nas grzmotnęło w sam stół. Jakśmy usłyszeli, że grzmocą, tośmy uciekli na korytarz i myśmy stali na korytarzu, kilka osób nas było, wszyscy z mieszkania. Tata był na końcu korytarza, patrzył na podwórko, nic mu się nie stało. Ja stałam z bratem, z siostrą, jakaś mamy znajoma, z pracowni jubilerskiej pana Kalickiego, z 2 osoby były. Jak ta bomba gruchnęła, tam są grube bardzo mury, to wszystko się rozleciało i runęło na ten korytarz na nas. Mama zasypała moją, była przy zlewie, coś robiła. Do połowy była zasypana gruzem. My na korytarzu przywaleni gruzem. No trudno to powiedzieć, co człowiek czuł wtedy.
mając 16 lat, człowiek nie wie, że to może byłaby śmierć już. Ojciec przyleciał, wyciągnął mnie za nogi z gruzów. Ja chyba byłam pierwsza wyciągnięta z gruzów. I zaciągnął mnie do piwnicy, uciekaj, mówi, w panice strasznej też był. Uciekaj, tam będzie bezpieczniej. Tam ciemno, już jakieś osoby tam były, nie wiem kto. Poleciał dalej ojciec. Po paru minutach woła mnie, Zosiu, daje mi dziecko, Basię moją, siostrę, na rękach. Spojrzałam, całe pokrwawione, nie odzywa się, nieprzytomne. Co ja będę z nią robić w piwnicy? Wzięłam ją na ręce, wyszłam na ulicę. Patrzę, ludzie tam chodzą, uciekają. Jakiś samochód stał wojskowy i jakiś żołnierz siedział, przestraszony strasznie. I ja mówię, niech pan nas weźmie. Pomógł mi wsiąść z tym dzieckiem do samochodu. On mówi, uciekajmy, gdzie uciekać? Bo on nie zna, mówi, ja nie znam Lublina. Ja mówię, nie wiem, za miasto, bo strach, tu to się wszystko wali. I pojechaliśmy do krakowskiej bramy. Tam pali się wszystko, zawalone. Ja mówię, niech pan jedzie w prawo. Pojechaliśmy przez Zamojską do tunelu. Tam już policja nas zatrzymała, bo tam się już palił znowu plagę Laśkiewicz. No i wróciliśmy z powrotem. Ja mówię, to niech mnie pan wiezie do szpitala, bo mam chore dziecko na rękach, do Bożego Jana. W szpitalu pełno ludzi rannych, pokrwawionych. Zwijają się lekarze, pielęgniarki. Nie można się było dostać do lekarza. Krzyczeli, nie ma wody, nie ma prądu. Bo już całe miasto już było poruszone. No ale zrobili dziecko opatrunek, położyli ją tak na słomie, na podłodze, między łóżkami. Nie było miejsca gdzieś, żeby na łóżku ją położyć. Wzięłam ją na ręce, myślę sobie, no nie będzie na podłodze leżało dziecko. I zaczęłam chodzić po korytarzach z tym dzieckiem na ręku. I szła jakaś lekarka. Mówi, co ty robisz, dziecko? Ja mówię, no mam drugie dziecko, swoją siostrę, mówię. Otworzyła drzwi, leżeli chorzy, dorośli. I jedno było łóżeczko dziecinne. Ja ją położyłam, mówię, ja ją opatrzę. Mówi, przyjdź niedługo, to zobaczysz. I coraz to naloty, coraz to słychać, że bomby gdzieś lecą. Ja się strasznie bałam, trzęsłam się ze strachu. Jak usłyszałam, że leci samolot, uciekałam na zewnątrz. Były takie krzaki, jakieś, chyba kaplica była Matki Boskiej, figura. To uciekałam pod te krzaki, się kładłam, żeby tylko nie być pod gruzem. Wróciłam do Basi, patrzę, na tej sali, co leży moja Basia, odezwała się moja mama. Miała oberwaną całą nogę, rozerwaną. Zrobili opatrunek, byle jaki, i położyli na tej samej sali, zupełnie przypadkiem. Także mogła zamienić parę słów, na ile była przytomna, z Basią. No i mama pyta, Zosiu, powiedz, co z Antosiem? Brat mój. Ja mówię, nie wiem, wyszliśmy na korytarz, nie wiem, co się z nim stało. Okazało się, że tata na drugi dzień zobaczył pod gruzem rękę wyciągniętą z zegarkiem. Poznał rękę syna, Antosia. Odkopał go spod gruzu. No już nie żył oczywiście. Na któryś dzień, już po bombardowaniu, trzeci czy czwarty, było jeszcze tam ofiar znajomych z Narutowicza. Zebrali się, trumny zorganizowali, wynajęli furmankę jakąś dużą i zawieźli na cmentarz, właśnie w tym moim bratem, na cmentarz na Unickiej.
Dziesiątego września na skutek zniszczeń miasto zostało pozbawione dopływu gazu i energii elektrycznej. Przestały ukazywać się gazety codzienne. Wojewoda Jerzy de Tramoncourt mianował Romana Ślaskiego nowym prezydentem miasta. Jednocześnie generał Smorawiński podjął inicjatywę obrony Lublina. Z organizującą się obroną miasta współpracowała ściśle Straż Obywatelska. 11 września Lublin przeżył kolejny nalot, lecz już o mniejszym natężeniu niż przed 2 dniami. Wojewoda lubelski powstrzymał chwilowo dalszą ewakuację urzędów państwowych, starając się jednocześnie zorganizować zaopatrzenie dla wojsk. 13 września w Kurierze Porannym ukazała się informacja. W czasie ostatniego gwałtownego nalotu lotników niemieckich na Lublin zginął pod gruzami jednego z domów najwybitniejszy poeta ziemi lubelskiej, Józef Czechowicz. Cześć jego pamięci. Dowódca Armii Lublin, generał Tadeusz Piskor, otrzymał rozkaz z Naczelnego Dowództwa, w którym polecono mu zorganizować obronę miasta jako zamkniętego ośrodka broniącego się do ostateczności. 14 września na skutek niepomyślnych wiadomości z frontu generał Piskor wydał generałowi Smorawińskiemu rozkaz natychmiastowej ewakuacji. Przeniósł się on ze swym sztabem do Kowla, gdzie z rozkazu Naczelnego Kwatermistrzostwa zajął się zaopatrzeniem i ewakuacją armii generała Schlinga, generała Piskora, generała Dęba Biernackiego oraz części armii generała Przedrzymirskiego. Tego samego dnia opuściła miasto kwatera główna armii Lublin razem z podległymi jej oddziałami.
To wszystko wyjechało i w zasadzie Lublin został bez rządu, bez opieki, bez nikogo. To tak się właśnie potworzyły takie grupki, takie obrońców. Mój brat też, on zawsze chodził całe lato w mundurze harcerskim. On też z tymi meldunkami gdzieś tam biegał, ale gdzie to nie wiem, mama to się tak martwiła. Gdzie ty idziesz, mamy gdzie? A muszę, mamusiu, muszę, mamusiu lecieć, muszę lecieć.
Po wyjściu wojska w Lublinie zorganizowano Komitet Obrony. 15-17 września 1939 roku. W organizowanej na prędce obronie miasta, którą kierował pułkownik Piotr Bartak, utworzono 2 bataliony wojska. Sformowano je z ochotników, harcerzy, z żołnierzy rozbitych jednostek, z chówców przysposobienia wojskowego, Związku Strzeleckiego i tym podobne. Dowództwo nad nimi sprawowali major Dudziński i major Chorwat. Niemcy podeszli pod Lublin od wsi Konopnica. Decydujące natarcie niemieckie na miasto rozpoczęło się 17 września. Osią walki była szosa Kraśnicka i drogi wlotowe do miasta.
Plutonowy Piotr Wiśniecki, w cywilu rzemieślnik, dotarł do Lublina wraz z oddziałem rozproszonego 40. Pułku Piechoty. Dzień 17 września.
Przychodzi do mnie chorąży i mówi: plutonowy Wiśniecki, weźmiecie ludzi tych i obsadzicie od szosy. Tam połączycie się na dole z drewniane baraki, sobie tam połączycie się, tam są harcerzy z nimi. Bo ten odcinek, mówię, tutaj jest nieobsadzony, ranni i kilku zabitych, także trzeba tam uzupełnić to. Tam, proszę pana, były koszary murowane, ale z tej strony jeszcze były i baraki drewniane. Także te murowane to Niemcy przeszli i ustawili sobie działka przeciwpancerne. Jak ja doszłem ze swoim oddziałem, to oni już zaczęli bić z tych działek do nas. No myśmy się kryli, gdzie kto mógł. No, ale tam się dołączało do nas już więcej z różnych takich oddziałów, tych ochotników, żebym ja prowadził. A ja dopiero z rozerwy, widzi pan, jeszcze nie jestem bardzo uzbrojony, przyszedł z karabinem tylko, ale ci ludzie chętnie się tam do tego rwali tam, tylko to wszystko było takie niezorganizowane. Porucznik, jeden z tej rozerwy, mówi: panie, jak tak od razu, mówię, podskoczę do tych Niemców, albo będziemy, mówię, albo zabierzemy im te działa. I jakśmy raptem wyskoczyli, Niemcy się, młode chłopy też, i zostawili te działa i uciekli. Wszystko żeśmy ich wyparli aż tam do tej Kraśnickiej szosy. Zadowoleni, bo Niemcy już cofnęli się, no i wracamy z powrotem, dochodzę, mijam te działko. Mówi tak: weźmy ich te działka. Stało ich 2. Ja mówię do niego: no to tędy prosto do ulicy Weteranów i tędy będzie dobrze. A on mówi: nie, tędy do szosy to będzie najlepiej. A Niemcy, ci się cofnęli, a ci zostali na szosie tu warszawskiej z drugiej strony. I pod tymi burtami piechota leżała I myśmy jak doszli już do szosy warszawskiej, to oni nas tymi ręcznymi granatami, tymi handgranatami. A jak on rzucił chyba od razu tych granat 4 czy coś, ja zdążyłem 2 odrzucić, a trzeci to prawie rozerwał mi się w rękach. I mnie bardzo po tego, najgorzej mnie tutaj pokaleczyło. Tę rękę to mi tak, i ręka i tu cały, i twarz. Cały byłem pokaleczony tu. I tak dla mnie się wojna skończyła.
Nieco bardziej na południe nacierał oddział, w którym był szeregowy starobrat.
Żeśmy wyruszyli tu gdzieś mniej więcej w okolicy, jak obecnie jest ulica Głęboka i LSM. I tam żeśmy się okopali, zauważyliśmy już formacje niemieckie, kolumny niemieckie jadące, od niej ostrzelaliśmy tą kolumnę niemiecką. Kolumna niemiecka rozsypała się po terenie i otworzyli do nas ogień. Ogień maszynowy, ogień z dział czy moździerzy, trudno mi powiedzieć. W trakcie pierwszego starcia Niemcy dosłownie bali się, bo myśmy się podrywali kilkakrotnie na białą broń, czyli na bagnety. Więc Niemcy jak nas zobaczyli, że biegniemy na bagnety, do nich przyjąć walkę wręcz, Niemcy w panice uciekali wówczas. Strzelali z broni maszynowej. Prawie że każdy żołnierz niemiecki miał broń maszynową. Także obsypali nas kulią grad. Wówczas właśnie najwięcej ginęło naszych żołnierzy w trakcie podrywania się do walki wręcz.
Zaczęli zdobywać Niemcy Lublin, to strasznie od strony Koszar, tam Alei Warszawskiej, strasznie biły armaty poprzez Saski Ogród, właśnie tam na tą ulicę, ponad naszym domem. Nasz dom był tak w dole ulicy Lubomelskiej i nad naszymi głowami to wszystko. Huki straszne, trudno było wytrzymać. I to było tak przez 3 dni tam, żeśmy byli, nie mogliśmy nawet wyjść z domu, bo człowiek się bał. Bez przerwy były te armaty i to były na przedmieściach już walki wręcz z wojskiem. I właśnie w tym czasie, 16, zmarła mama. Powiedzieli lekarze, że gdyby była od razu operacja zrobiona, odcięta noga, to by może uratowali życie. Ale nie było wtedy wody, nie było prądu i mama konała ciężko bardzo. Była przy niej cioteczna siostra, nasza starsza i była przy śmierci mojej mamy. Mówi, że bardzo ciężko konała, bo to gangrena wdała się. Życie skończyła w sobotę. I dziecko naprzeciw Basia słuchała jęków mamy. To było okropnie przerażające przecież. Jak sobie teraz pomyśleć, co to dziecko przeżyło. Ona jeszcze długo była w szpitalu. Wtedy dużo było ofiar śmiertelnych w szpitalu. Nie mogli trzymać przecież ludzi nieżywych. I zrobili wspólną mogiłę na polu. Obok było pole takie, orne jakieś. I była duża mogiła, tam było chyba z 90 osób. I tam leżała mama, razem była pochowana. Nie było ani trumien, ani nic. Po roku dopiero, już jak byli Niemcy, była zarządzona ekshumacja, bo nie mogło na polu być tyle ofiar leżących bez trumien, bez niczego.
We wczesnych godzinach rannych 18 września Lublin został zajęty przez oddziały 4. Dywizji Piechoty generała majora Hansena. W walkach o miasto zginęli obydwaj dowódcy batalionów, major Dudziński i major Horwat. Dotkliwe straty ponieśli także Niemcy, ponad 100 zabitych. Pochowano ich na lubelskim cmentarzu. W dawnym gmachu Urzędu Wojewódzkiego rozlokował się sztab 4. Korpusu Armijnego. Utworzono ortskomendanturę z siedzibą w budynku byłego dowództwa Okręgu Korpusu przy Placu Litewskim. Pierwszym komendantem wojskowym miasta został pułkownik von Klemm. Wehrmacht aresztował kilka tysięcy młodych mężczyzn, których osadzono w koszarach 8. Pułku Piechoty Legionów. Zostali tam zatrzymani przez 2 doby jako zakładnicy, po czym ich zwolniono. Kilkanaście osób jednak nie wróciło i nie wiadomo, co się z nimi stało.
Zobaczyliśmy w końcu tych niemieckich żołnierzy, a oni chodzili po tych sklepach naszych, tych, wie pan, co to piekarnia, tam inne spożywcze. To pamiętam, żołnierz taki, to tam Ślązacy byli, bułki, parówki, kiełbasy. Nieśli, oj, u was tyle tego wszystkiego jest. Byli zdziwieni i poszliśmy do domu, a później tam słyszymy po polsku pan z żołnierzem niemieckim idzie i woła głośno, proszę zamykać okna, Niemcy kazali. Więc mama zamknęła i siedzieliśmy w domu, już nie wychodziliśmy. Po przeciwnej stronie, ta kamienica na rogu granicznej, to tam tak w suterynie były otwarte okna i lokatorka z tego mieszkania, ona wyjrzała i Niemiec ją zastrzelił. No ale ci Ślązacy po polsku rozmawiali i powiedzieli, wy się nas nie bójcie, bo mówi, my to nic, ale gorzej będzie, jak przyjdzie gestapo. No i zaczęła się okupacja.
Na skutek działań wojennych w Lublinie zniszczeniu lub uszkodzeniu uległy 294 budynki, 268 mieszkalnych, 15 użyteczności publicznej oraz 11 fabrycznych i przemysłowych. Zniszczone zostały ponadto elektrownia, urządzenia energetyczne i łączności, wodociągi i sieć uliczna. Najbardziej zrujnowane zostało centrum miasta, gdzie od wybuchu bomb i ostrzału artyleryjskiego uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu 61 budynków. Około 6,5 tysiąca mieszkańców Lublina zostało pozbawionych dachu nad głową z powodu zburzenia około 2 tysięcy mieszkań. Z zabytkowych obiektów uszkodzono lub zniszczono ratusz, katedrę, Kościół pomisjonarski, Pałac Potockich oraz kamienice na Starym Mieście. Spłonęły budynki przy ulicy Łokietka od strony Bramy Krakowskiej, m.in. Hotel Centralny. Spłonął również Hotel Wiktoria przy Krakowskim Przedmieściu. Zginęło około od 900 do 1000 osób. Rannych zostało kilka tysięcy ludzi.
Nie daj Boże następnej wojny. Już nigdy bym nie przeżyła i modlę się, żeby dzieci moje nigdy nie zaznały wojny. Żadna choroba, żadne różne jakieś inne nie da tego losu strasznego, co wojna. To był widok, którego ja nigdy nie zapomnę. Tak samo jak tego łomotu strasznej bomby, jak ta bomba wybuchła u mnie w domu. Proszę pana, mnie to zostało do tej pory. Jak u mnie ktoś mocno dzwoni, jak dzwonek dzwoni, jak ktoś spadnie, to ja skaczę do góry. Jak ktoś głośniej coś powie, to już domownicy wiedzą. Cicho, bo zaraz mama skacze do góry. To już tak zostało i tego już się nie pozbędę. W nerwach zostało.